z Kijowa. 321 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W raporcie z Kijowa wita się Paweł Bobołowicz. Audycję realizuje Mikołaj Poruszek. Ukraińskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że wojska rosyjskie rozpoczęły nowy potężny atak na Soledar. Prezydent Wołodymyr Zełenski w swoim wczorajszym wieczornym przemówieniu powiedział, że dzięki oporowi wojska w Soledarze Ukraina zyskała dodatkowy czas i dodatkowe siły. Cała ziemia pod Soledarem jest pokryta trupami najeźdźców i w bliznach po ciosach. Tak wygląda szaleństwo, powiedział Zełenski. W poniedziałek wieczorem wojska rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na Kramatorsk, zabijając 2 osoby. W Chersoniu po rosyjskich ostrzałach zginęła 1 kobieta. 15 osób zostało rannych w wyniku ataku na Oczaków w obwodzie mikołajowskim. Wśród nich 2-letnie dziecko. Rosjanie ostrzelali też wieś Szewczenkowe w obwodzie charkowskim. Tam zginęły 2 kobiety. Wielka Brytania w 2023 roku może zwiększyć poziom wsparcia wojskowego dla Ukrainy w porównaniu z rokiem ubiegłym, poinformowało Ministerstwo Obrony tego kraju. W poniedziałek pojawiła się informacja, że Londyn rozważa możliwość zaopatrzenia Ukrainy w brytyjskie czołgi Challenger 2. Politico tymczasem donosi, że Francja i Polska próbują przekonać Niemcy do odblokowania dostaw czołgów Leopard, a Berlinowi coraz trudniej jest się temu oprzeć. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że dostawy broni na Ukrainę muszą być skoordynowane z sojusznikami. Na rosyjskim lotnisku wojskowym Engels w obwodzie saratowskim pojawiły się bariery ochronne i znacznie zmniejszyła się liczba samolotów bojowych, obecnie ich zaledwie 6, poinformował dziennikarski projekt śledczy ukraińskiej redakcji Radia Swoboda. Schemat to ta informacja, która świadczy o tym, że działania ukraińskie w głębi rosyjskiego terytorium przynoszą efekty. A z nami jest już Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, witam słuchacza Radia Wnet, kłaniam się nisko z Lwowa.
Arturze, już powiedziałeś i zdradziłeś, że jesteś w Lwowie. Jak wygląda sytuacja w Lwowie, jak wygląda ta sytuacja też dotycząca dostarczania energii elektrycznej?
W Lwowie tak naprawdę bez zmian wróciły planowe odłączania prądu przez okres świąteczny, zarówno okres noworoczny, jak i świąt według kalendarza juliańskiego. Władza starała się zwiększyć tę ilość godzin prądu. Teraz niestety wróciły odłączenia, czyli 4 godziny jest prąd, 4 godziny nie ma i 4 godziny prawdopodobnie nie będzie. W różnych dzielnicach jest po różnemu, więc u mnie w domu nie ma prądu, więc się przeniosłem w inne miejsce, gdzie dostęp do energii elektrycznej jest.
No bo ten brak prądu też bardzo często oznacza kłopoty z komunikacją, też słabsze działanie łączności komórkowej.
Niestety, jeżeli odłączają prąd, ja mam podłączenie, nie mam światłowodu, więc siłą rzeczy automatycznie nie mam dostępu do internetu w kablu, ale także padają nadajniki sieci komórkowej, więc pomimo tego, że jest jakaś łączność szczątkowa GSM, to nie ma łączności niestety internetowej. No tak to wygląda.
Nie ustaje niestety zagrożenie też kolejnych rosyjskich ataków rakietowych, chociaż ta informacja, którą też dzisiaj przedstawiłem, o tym, że na lotnisku Engels jest mniejsza liczba samolotów, oznacza, że Rosja oddala się trochę od ukraińskich granic, więc te ataki być może łatwiej będą wykrywalne, szybciej Ukraina będzie się o nich dowiadywać, ale no niestety nie można być w pełni spokojnym, tak samo jak nie można być w pełni spokojnym o sytuację na wschodzie, o sytuację wokół Bachmutu. Dzisiaj dokładniej, szczegółowo relacjonował tę sytuację Dmytro Antoniuk w poranku Radia Wnet, ale mamy też informacje, które przeciekają z brytyjskiego wywiadu, że pomimo tego ataku na pobliski do Bachmutu Soledar, jednak sam Bachmut nie zostanie przejęty przez Federację Rosyjską.
W najbliższym czasie takiej możliwości nie ma, donosi to wywiad brytyjski, donoszą też liczni eksperci. Federacja Rosyjska stwierdziła, że musi przynajmniej mieć jakikolwiek sukces, a tak naprawdę stwierdził to Prigożyn, który walczy o dominację w rosyjskiej przestrzeni militarno-publicznej. Rosjanie tak naprawdę, żeby zdobyć Soledar, muszą go odciąć od dróg dostaw. Oskrzydlają go zarówno od południa, jak i od północy. Wiążą siły w dzielnicy przemysłowej na przedmieściach Bachmutu też licznymi uderzeniami. I tutaj niestety coraz częściej docierają do nas doniesienia, że jednak ten Soledar, który jest potrzebny do właśnie do skrzydlenia od północy, od z kierunku Krasnej Hory, żeby odciąć drogę dostaw dla Bachmutu, przynajmniej część dróg dostaw do Bachmutu. Niestety w danym momencie wywiad brytyjski donosi, że nawet w większości został zajęty przez siły Wagnera, ale także komponenty regularnej armii rosyjskiej. Niemniej jednak coraz więcej jest też informacji o tym, że Ukraińcy jednak nadal walczą i nadal bronią Soledar, więc nie jest zajęty cały. Tutaj prawdopodobnie Rosjanie wykorzystali bądź też czas rotacyjny, kiedy komponenty ukraińskich brygad były rotowane, bądź jak niektórzy eksperci mówią, wykorzystali moment, w którym rubieże obronne nie wytrzymały, czyli jakieś komponenty ukraińskich brygad broniących tego terenu wycofały się z pozycji. I niestety duża część tego miasta została zajęta. To jest duże miasto przemysłowe, centrum wydobycia soli ukraińskiej, jak i w sumie nieeuropejskiej, bo to jest naprawdę przepotężne przedsiębiorstwo Artemsil, która zaopatrywała całą Ukrainę w sól spożywczą, ale także liczny przemysł, zarówno chemiczny, jak i w sumie każdy. Te złoża soli kamiennej są na tyle duże, że z tego, co czytałem, to też zaopatrywały sporą część Europy.
W okolicach Bachmutu znajduje się Kuba Stasiak, z którym wczoraj się łączyliśmy i który wczoraj właściwie powiedział o zajęciu Soledaru. Później okazało się, że jednak to nie jest takie pewne i ta informacja, tak jak teraz też mówiłeś, wygląda na to, że w całości Rosjanom miasta nie udało się zająć. Natomiast no, jest to sytuacja cały czas, co najmniej można by było pewnie ją nazwać płynną. Z Kubą Stasiakiem w raporcie z Kijowa dzisiaj się nie połączymy. Być może uda się połączyć później. Przed chwilą Kuba napisał, że są problemy z łącznością, są problemy z zasięgiem. Być może te najnowsze informacje bezpośrednio tam z tego wschodu Ukrainy dotrą do nas jeszcze w późniejszych audycjach Radia Wnet. Arturze, mimo wszystko jakbyśmy spróbowali jeszcze na chwilę zastanowić się w tym takim negatywnym wariancie. Jednak Rosjanie zdobywają w pełni Soledar, a być może zdobywają też Bachmut. Czy to rzeczywiście tak wpłynie na sytuację, całościową sytuację wojenną na Ukrainie?
Tak jak mówiłem, w najbliższym czasie, nawet jeżeli zdobędą Soledar, to dopiero wysuną się na te rubieże umożliwiające wyjście na kontrolę ogniową jednej z dróg. Więc nawet jeżeli padnie Soledar, padnie tutaj w tym wypadku Krasna Hora, więc oni będą mieli pozycji, które będą, tak jak mówiłem, pozwalały kontrolować ogniowo jedną z dróg, to Ukraina w tym momencie traci tylko 1/3 dróg dostarczających zaopatrzenie dla Bachmutu. Bachmut to jest przepotężna twierdza obronna Ukrainy i nawet jeżeli padnie Bachmut, oczywiście dla Rosji to będzie jedyne w ostatnich miesiącach zwycięstwo, sukces dla armii rosyjskiej, ale tak jak powiedziałem, przede wszystkim dla armii najemników Prigorzyna, czyli Wagnerowców. Dla Ukrainy, no niestety, to Ukraińcy wycofają się na kolejne rubieże obronne. To jest bardzo ciężki teren do zdobywania. Tam są liczne cieki wodne, liczne przestrzenie przemysłowe, jest sporo też konstrukcji obronnych.
Wzgórza i doliny, Arturze. To też, gdy myślimy o tym obszarze, być może nawet sobie nie jesteśmy w stanie szczególnie teraz wyobrazić, że to jest przepiękny krajobraz, taki górzysty i faktycznie z rzekami. I to wszystko powoduje, że nie jest to łatwy teren do zdobycia, łatwiejszy być może do obrony. Ale też tak może już teraz na szybko, a nie masz wrażenia, że być może ta koncentracja sił ma też na celu odciągnięcie uwagi od tego, co robi Rosja na terenie Białorusi, że jednak być może faktycznie ten kierunek uderzenia białoruskiego staje się w związku z tym też prawdopodobny.
Tego nie da się wykluczyć, ale z drugiej strony, jak śledzę specjalistów, to specjaliści nadal twierdzą, że komponent rosyjski na Białorusi jest zbyt mało liczny do jakiegokolwiek wtargnięcia na teren Ukrainy. No i tego bym się na dany moment trzymał. To są jedyne informacje, które są informacjami potwierdzonymi. Rosja nie dysponuje takimi siłami, żeby uderzyć z północy. Niemniej jednak dotychczas wiąże siły ukraińskie potencjalnym zagrożeniem wspólnego białorusko-rosyjskiego ataku z północy.
chociaż gdy użyłeś tego sformułowania, że taka jest teraz informacja i tak twierdzą eksperci, specjaliści, to niestety wielu z nich przed 24 lutego twierdziło, że ataku też nie będzie. W związku z tym sytuację na Białorusi obserwujemy, sprawdzamy i weryfikujemy też w swoich źródłach. Arturze, czas i moment trochę zmienić atmosferę w raporcie z Kijowa i przypomnieć sobie, że jest to czas bożonarodzeniowy.
Tak, to jest czas bożonarodzeniowy, będzie kolęda, ale kolęda specyficzna, kolęda smutna, kolęda opisująca to, co działo się w czasie Związku Radzieckiego, przede wszystkim w 1946-1947 roku, kolejnym falą głodu wywołanego przez Związek Radziecki tutaj na Ukrainie, a kolęda nazywa się Sumny Wieczór. Serdecznie zapraszam.
Raport z Kijowa.
W ciągu ostatniej doby toczą się ostre walki o Nowoselickie w obwodzie ługańskim. Ta wieś znajduje się na szosie Kupiańsk-Swatowej. Jest jednym z najgorętszych miejsc na mapie działań wojennych. Serhii Gajdaj, szef administracji wojskowej obwodu ługańskiego, opowiedział w rozmowie z naszą dziennikarką Darią Hordyjko o tym, co dzieje się na tym kierunku frontu, a także o sytuacji na terenach okupowanych i duchu bojowym armii rosyjskiej.
Dzień dobry, pani Serhii. Według dowództwa wojskowego na Ukrainie najgorętszy tymi kierunkami na froncie są Bachmut w obwodzie donieckim, a także Kreminna i Swatowe w obwodzie ługańskim. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Kreminną, czy może pan wyjaśnić, jaka tam jest obecnie sytuacja, jakie są prognozy dotyczące deokupacji i co w ogóle oznacza wyzwolenie tej miejscowości?
Witam. Trzeba podziwić uważnie na kartę Ługańskiej oblasti.
Dzień dobry. Konieczne jest uważne spojrzenie na mapę obwodu ługańskiego. U nas dwóch stron codziennie trwają zażarte boje w kierunku Doniecka i Charkowa. Jeśli weźmiemy kierunek charkowski, to jest to dokładnie ta linia frontu, Swatowo-Kreminna, gdzie właśnie tam ukraińska armia odnosi sukcesy. Stopniowo przesuwają się do przodu. Niestety bardzo ciężko idzie nam wyzwalanie obwodu ługańskiego. Jeśli chodzi o to, jaki jest cel strategiczny wyzwolenia Kreminnej, to po deokupacji miasta otwiera się dla nas kilka kierunków. Jednym z nich jest kierunek na Rubiżne, Siewierodonieck i Lisiczeńsk. Wtedy będzie można rozdzielić ugrupowanie wroga, które stale naciera na Bachmut i go oskrzydlić. Jeśli chodzi o kierunek Starobielsk, to Starobielsk to jest centrum logistyczne obwodu ługańskiego. Ten, kto kontroluje Starobielsk, może utrzymywać pod kontrolą ogniową wszystkie główne drogi, którymi przemieszcza się nieprzyjaciel.
Po jakim przesuwają się na dzisiejszy dzień wrog.
Może to pojasnić ten message?
Czy może pan wytłumaczyć, dlaczego wyzwalanie obwodu ługańskiego przebiega trudniej niż deokupacja obwodów chersońskiego i charkowskiego? Jakie są główne powody?
I Charkowie, jakie główne przyczyny?
Po pierwsze, to już nie ma efektu niespodziewanki.
Cóż, po pierwsze nie ma już efektu zaskoczenia. Operacja charkowska została zaplanowana bardzo starannie oraz zostały zainicjowane pewne działania mylące. Zasadniczo operacja została przeprowadzona bardzo dobrze. Następnym krokiem było wyzwolenie Łymanu, które przebiegło także nader skutecznie. Jednak zajęło ono trochę czasu. Właśnie w tym czasie rosyjskie siły okupacyjne zdołały przygotować się do dalszej ofensywy sił zbrojnych Ukrainy. Zaminowali wszystkie podejścia, wszystkie tory, wysadzili małe mosty, zaminowali te duże, które są strategicznie ważne. Mieli tam ogromną ilość fortyfikacji i okopów. Przewieźli betonowe trójkąty przeciwpancerne. Mają rozeznanie co do swojej logistyki, dostarczania amunicji i ludzi. Dobrze wiedzą, gdzie są. Cóż, to znaczy, że w zasadzie przygotowali się dość starannie do obrony. Mimo to ukraińskie wojska stopniowo przesuwają się krok po kroku naprzód.
Ale wszystko jedno ukraińskie wojska po trochę, krok za krokiem przesuwają się w przód.
Co może pan nam opowiedzieć o ostatnich sukcesach sił zbrojnych Ukrainy na kierunku ługańskim? Między innymi w Swatowym zniszczono kolejny dość duży skład amunicji. Jakie jeszcze wydarzenia miały miejsce? Czy może pan uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, czy w najbliższej przyszłości możemy się spodziewać kolejnych zwycięstw? Ostatecznym, najbliższym celem taktycznym jest wyzwolenie Kreminnej. Jeśli chodzi o sukcesy, nasze wojska w ciągu tygodnia przesuwają się do przodu o około 2-2,5 km. Potwierdza to, że w zasadzie odnoszą sukcesy. Niemniej jednak wyzwolenie obwodu ługańskiego jest bardzo ciężkie. Jeżeli chodzi o dodatkowe sukcesy, to mogę powiedzieć, że takie wybuchy, które widzieliśmy w Swatowym, zdarzają się regularnie w innych miejscowościach. Były eksplozje w obwodzie Starobielskim. Nawet na okupowanym od 2014 roku terytorium wybuchają koszary lub magazyny amunicji. To ogólnie rzecz biorąc bardzo pomaga naszym wojskom, ponieważ można już zaobserwować u wroga pewien głód amunicyjny.
Dużo pomaga naszym siłom obrony, ponieważ jest pewny już głód w snarядach.
Розкажіть про партизанські.
Прошу оповідати о руху партизанським, о руху опору на теренах окупованих. Що там ще діє? Як потужне є то з'явисько і як українські влади співпрацюють з тими партизантами на місцях?
Не дивлячись на всі наративи російські, що Луганщина повністю проросійська,
ти... Незважаючи на російську нарацію, мовлячи вже обвод Луганський і цілковичі проросійські, бачили ми рівніш по 24 лютого, як люди в різних місцевостях виходили на покойові маніфестації проти окупації. Демонстрації надал би ще відбивали, але росіяни почали стріляти до цивілів. Кілька осіб зostało ранних. Dlatego люди по просто здали собі справу, що є то смертельно небезпечне, więc przestali organizować protesty. Jednak сам факт, що вийшла ogromna liczba ludzi sugeruje, że rosyjskie narracje są całkowicie fałszywe. Jednocześnie jeśli chodzi o ruch partyzancki, to on stale tam działa. Regularnie widzimy jego działania na różnych kierunkach. Mogą być to na przykład ulotki skierowane przeciwko okupantom, apele do kolaborantów, aby pamiętali, że kara będzie nieunikniona. Regularnie płoną także rozdzielnie prądu na kolei, co na kilka dni, a nawet na tydzień opóźnia możliwości dostarczania nowych rezerw siły żywej i amunicji. Płonęły również budynki administracyjne. Oznacza to, że istnieje wiele faktów potwierdzających, że ruch partyzancki działa. Jesteśmy w kontakcie z tymi ludźmi, którzy zostali na okupowanych terytoriach, a także w kontakcie z naszymi organami ścigania i jednostkami specjalnymi. Ale oczywiście nie możemy o tym mówić.
Tak samo w kontakcie nasze prawoochronne organy i specjalne podrozdziały. No, ale o tym mówić my, zwisno, że nie możemy.
Яка взагалі ситуація на окупованих територіях?
Як взагалі виглядає ситуація на територіях окупованих? І чи різниця вона поміж територіями, які були окуповані в 2014 році, і те, які зostały окуповані в 2022? Przede wszystkim mam na myśli przestrzeganie praw człowieka, а також звикли warunki życia.
І щодо якихось звичайних побутових умов.
Ну, що стосується прав людини, то ніхто їх в Росії не дотримується, на окупованих територіях так само.
Jeżeli chodzi o prawa człowieka, to w Rosji ich nikt nie przestrzega. Identycznie wygląda sytuacja na terytoriach okupowanych. Jeśli chodzi o warunki życia, to na terenach, na których odbywała się obrona, na których miała miejsce aktywna faza działań wojennych, niestety cała krytyczna infrastruktura została przez Rosjan całkowicie zniszczona. Zajmując te tereny, obiecywali wszystko. Obiecywali wyremontować mieszkania, zbudować nowe, naprawić całą infrastrukturę krytyczną. Dać elektryczność, gaz, wodę i tak dalej, i tak dalej. Ale widzimy, co tak naprawdę się odbywa. W końcu nawet w odniesieniu do niektórych miejscowości, takich jak Popasna, okupanci już mówią wprost, że nie ma sensu ich w ogóle odbudowywać. Są to więc całe miasta, których nie planują odbudować. Zniszczyli je i nie będą je odnawiać. Jeśli chodzi o dostawy gazu, nie wolno postępować tak, jak to robią okupanci. Oni po prostu podłączyli system do głównych linii przesyłowych, włączyli bez sprawdzania całej infrastruktury. W rezultacie byliśmy świadkami eksplozji całych wielopiętrowych budynków, ponieważ gdzieś w wyniku ostrzału uszkodzona została sieć gazowa. Taka sama sytuacja jest z wodą, identycznie jest z elektrycznością. Nie odbudowują podstacji, po prostu bezpośrednio rzucają przewody. Niebawem temperatury spadną poniżej zera, do 15 stopni mrozu w nocy. Ludzie oczywiście podłączą urządzenia, grzejniki elektryczne i wszystko na 100% spowoduje zwarcie i spali cały system. Dlatego nie można mówić, że coś odbudowują. Ludzie ogrzewają się jak tylko mogą. Kupują piece, kozy. Proszę sobie wyobrazić, że w 2023 roku w blokach ludzie ogrzewają mieszkania drewnem. Czasami rąbią meble, aby rozpalić ten piec, tę kozę, aby choć trochę się ogrzać. Ogromnym problemem jest także to, że wszystko wokół jest zaminowane. Jeżeli ludzie wycinają drzewa gdzieś w mieście, to jest to relatywnie bezpieczne. Niestety, gdy drzewa w mieście się kończą, to ludzie udają się do lasu, a tam wszystko jest zaminowane.
Рубають дерева, це ще там якось більш-менш безпечно. А коли дерева закінчуються, вони йдуть в лісосмуги, а там все заміновано.
Певно, що ви маєте інформацію від джерел з розвідки і від якихось своїх власних джерел. Що ви можете...
Запевне, ма пан інформації зі źródłów wywiadowczych, а також з ніхтурих власних źródłów. Що пан може повіяти, назвіме то так, о морале російської армії, яка обецні стаціонує в обводі Луганській. Щегульні по тим, що видажило в Макіївці, а також по угольно-російській мобілізації, де невишколені жовніжі натихмя страфілі на фронт. Що пан о тим ві?
Непідготовлені солдати потрапили одразу на фронт. Що ви знаєте про це?
Ну, там величезна демотивація, тому що...
Cóż, jest tam ogromna demotywacja, na którą składają się kilka elementów. Po pierwsze, w zasadzie nie rozumieją, o co walczą, a ich motywacja nie jest nawet podsycana czymś tak prymitywnym jak maruderstwo, ponieważ wszystko już tam zostało skradzone. Ich wyszkolenie jest na tyle złe, ponieważ są szkoleni dosłownie przez tydzień lub dwa. Następnie natychmiast są wysyłani na front, na którym nigdy nie byli. Wyposażenie indywidualne też jest beznadziejne. Istnieją gdzieś jacyś kaderowcy ubrani od stóp do głów zachodni sprzęt. Na tym tle możemy zobaczyć nowo zmobilizowane rosyjskie wojsko, które zostało zaopatrzone w radziecki sprzęt, mundury, ubrania, które nie grzeją. Mówimy to o faktach. Jeśli mają oddziały zaporowe, które strzelają do dezerterów i do tych, którzy opuszczają pozycję, to potwierdza to brak motywacji wśród żołnierzy. Teraz są częste przypadki dokonywania tych świeżo zmobilizowanych Rosjanach okrucień ze strony kaderowców. Zabierają pieniądze i znęcają się nad nimi. Jest wiele potwierdzonych doniesień, że kaderowcy też gwałcą tych żołnierzy. Zabezpieczenie finansowe żołnierzy nie jest zgodne z tym, co im obiecywano. Nikt też nie zabiera zabitych. Wysyłają kolejne fale żołnierzy, rzucają je na nasze linie obrony. Często zdarza się, że nowa fala idzie po ciałach tych, którzy byli wysłani przed nimi. Oczywiście wszystkie te czynniki w żaden sposób nie motywują ich do walki.
Żadnym czynom nie motywują w ogóle wojować.
Co do nastrojów samego населення na okupowanych terytoriach?
Co pan może opowiedzieć o nastrojach wśród ludności na okupowanych terenach? Jak pan widzi deokupację tych regionów? Zwłaszcza jeśli mówimy o miastach, które były okupowane przez ostatnie 8 lat. Czy istnieje jakiś plan reintegracji tych ludzi, nie tylko terytorium?
Do reintegracji tego населення, nie tylko terytorium.
Ну, що стосується території Луганської області, яка була окупована після 24 лютого, я вже говорив про це, що...
Якщо ходить о територіум обводу Луганського, яке було окуповане по 24 лютого, о тим вже мовив. Всі бачили цей фільм в інтернеті, як люди виходили на протести. З теренів обводу Луганського, які зостали зайняті по 24 лютого, виїхало лучно понад 300 тисяч осіб. Означає то, що люди не хотіли бути під окупацією, не хотіли жити згодно з російським правом. І всі, навязом мовлячи, є готові до повороту. Головне питання, które ludzie mi zadają, Sergiju Wolodymyrowiczu, kiedy zmożemy wrócić do domu? Jeśli chodzi o terytorium obwodu ługańskiego, który jest okupowany od 2014 roku, to jest to znacznie trudniejsze. Tam przecież ludzie od 8 lat są potężnie zombowani przez rosyjską telewizję. Mogę wyrazić swoją subiektywną opinię, moją wizję reintegracji. Jak będzie na poziomie państwowym, zobaczymy nieco później, po deokupacji. Ale przede wszystkim po dotarciu do granic administracyjnych obwodu ługańskiego i przywróceniu granic z Rosją, konieczne będzie całkowite zablokowanie rosyjskich mediów, aby ani sygnał telewizyjny, ani fale radiowe w żaden sposób nie docierały na terytorium Ukrainy. Ponieważ to jest trucizna. Jest to trucizna, która może całkowicie zrujnować mózg człowieka. Niestety widzimy konsekwencje. Nasi funkcjonariusze organów ścigania w latach 2019-2022 łapali dywersantów, w tym młodych ludzi w wieku od 21 do 22 lat. Oznacza to, że trafili pod okupację w wieku 14 lat. Takim wyprano mózg, że przyszli zabijać Ukraińców. Następnie będzie wymagana asymilacja. To znaczy, konieczne jest przemieszczenie do obwodu ługańskiego niektórych jednostek wojskowych, brygad, ogromnej jednostki Gwardii Narodowej. Niech przyjadą ze swoimi rodzinami, ze swoimi dziećmi. Być może oprócz żony i mężów przyjadą bracia, siostry lub rodzice. Ponadto konieczne jest przeprowadzenie na poziomie państwowym programu motywacyjnego dla nauczycieli i medyków, aby zmotywowani ludzie, którzy pochodzą z różnych części Ukrainy, dobrze wyszkoleni, z odpowiednimi kompetencjami, przyjechali i uczyli dzieci w szkołach, leczyli je w różnych instytucjach medycznych. Przyjadą tu ze swoimi rodzinami. Dzieci powinny komunikować się ze sobą na poziomie przedszkola, na poziomie szkoły, na poziomie sekcji sportowych. Te działania dadzą wynik. Nie szybko. Nie za rok, nie za 5, może za 10 lat. Ale dadzą pozytywny efekt. Niestety 8 lat nie przeszło bez śladu.
Na żal, 8 roków one prosto tak nie minął.
Jaka jest pana osobista prognoza na 2023 rok?
Ну, дуже би хотілося, щоб до кінця 23-го року все ж таки Луганська область була деокупована.
Bardzo chciałbym, aby obwód Ługański został wyzwolony do końca 2023 roku. Wtedy będziemy mogli rozpocząć pewne działania, aby zacząć odbudowywać cały region. Nie jestem ekspertem wojskowym, nie jestem również wróżbitą, ale mogę powiedzieć, że mam ogromną nadzieję, że 2023 rok będzie dla nas zwycięstwem. To zwycięstwo będzie dla nas bardzo trudne, ale i tak wygramy. Potem zaczniemy podejmować pierwsze kroki w kierunku przywrócenia infrastruktury krytycznej i budowy mieszkań dla ludzi, którzy je stracili.
Żytła dla ludzi, którzy go stracili.
Między innymi o sytuacji na froncie na kierunku ługańskim Daria Hordyjko rozmawiała z szefem administracji wojskowej obwodu ługańskiego Sergijem Hajdajem. Rozmowa będzie dostępna na naszej stronie wnet.fm. Na kolejny raport z Kijowa zapraszam w czwartek o 9.30. Jutro o tej porze będzie Studio Lwów, Arturze.
Z kolei właśnie ja i Wojtek Jankowski serdecznie zapraszamy na jutrzejsze Studio Lwów, jak co tydzień w środę o godzinie 9.30.
I wszyscy razem zapraszamy na stronę zrzutka.pl/wnet. Tam możecie Państwo dokonać wpłaty, wesprzeć nasze radio, ale też działalność naszej redakcji wschodniej. Za każde wsparcie serdecznie dziękuję, a w studiu jest już Jakub Duszak. Oto oznacza, że za chwilę będą wiadomości. W raporcie z Kijowa żegna się Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa.